Pieśń o winnicy i sześciokrotna biada. Tak w wielkim skrócie można nakreślić przesłanie 5 rozdziału Księgi Izajasza. Rozdział ten zamyka fragment księgi obejmujący rozdziały od 2 do 5. Znajdujemy tu wizję upadku Jerozolimy, wizję wielkiego ucisku i nastania czasów mesjańskich tysiącletniego królestwa. Początkowych 7 wierszy 5 rozdziału tworzy pieśń o winnicy, pieśń mówiącą o grzechu ludu izraelskiego i o nadchodzącym upadku Jerozolimy. Druga część 5 rozdziału zawiera sześciokrotne zawołanie biada, skierowane do ludu judzkiego w związku z 6 szczególnymi grzechami, które doprowadzą do upadku Izraela. Prorok określa karę za każdy z owych 6 grzechów. Pieśń o winnicy, otwierająca 5 rozdział Księgi Izajasza, to jeden z najpiękniejszych utworów poetyckich Pisma Świętego i literatury hebrajskiej w ogóle. W języku oryginalnym, hebrajskim, pieśń ta brzmi jak symfonia, równie pięknie, co przejmująco. Pieśń tę porównać można do najpiękniejszych psalmów Dawida. Winnica to symboliczny obraz Izraela. Autor pieśni woła: winnicą Pana zastępów jest dom Izraela. Winnica i drzewo figowe to 2 główne obrazy symbolizujące w Piśmie Świętym naród wybrany – Izrael. Pan Jezus odwoływał się do obrazu Izraela jako winnicy, między innymi opowiedział przypowieść, w której ukazał losy winnicy narodu wybranego. Prorok Izajasz zapowiada smutne wydarzenia upadku Jerozolimy i zniewolenia całego ludu izraelskiego. Oto jak rozpoczyna się pieśń o winnicy. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Przyjaciel to sam Bóg. Jego winnica to Izrael. Ten obraz spotykamy także u innych proroków. Na przykład w księdze Jeremiasza w rozdziale 5, w księdze Ezechiela w rozdziale 15 lub Ozeasza w rozdziale 10. Nie mamy więc wątpliwości. Chodzi o miłość żywego Boga do Izraela. Prorok Izajasz podkreśla: winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Pieśń o winnicy jest pieśnią o miłości. Miłości odtrąconej, zranionej. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej i wprowadził ich do ziemi obiecanej. Oczekiwał, że jego lud będzie rozgłaszał jego chwałę, że będzie przekazywał innym jego prawdę, jego słowo, że będzie wydawał owoce sprawiedliwości i miłości. Niestety Izrael zawiódł. Prorok woła w imieniu Pana: teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a między winnicą moją. Bóg jest sprawiedliwy i święty. Nie można żyć u jego boku, trwając w grzechu, okazując mu nieposłuszeństwo. Izraelici nie mają nic na swoją obronę. Bóg okazał im swoją wierność, swoją moc, miłość, a oni odwrócili się od niego, wzgardzili nim. Pomyślmy o sobie, o swoim postępowaniu. Czy żyjemy zgodnie z wolą świętego Boga? Nie mamy nic na swoją obronę, jeśli jesteśmy nieposłuszni. Znamy pełnię Bożego objawienia. Wiemy, jak wielka jest Jego miłość. Swojego Syna wydał na śmierć, by nas ratować. Czy okazujemy Mu wdzięczność? Czy też jesteśmy niewdzięczni, krznąbrni, zadufani w sobie, jak lud judzki za dni Izajasza? Prorok stawia w imieniu Boga pytanie: co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Bóg ze swojej strony uczynił wszystko, by Jego lud żył w prawdzie, wydając owoce sprawiedliwości. Odstępstwo, nieposłuszeństwo ludu zakończy się tragicznie. Bóg przemawia poprzez proroka. Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię w winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię. Nie będzie przycinana, ni plewiona, tak, iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Te słowa to wyraźna zapowiedź klęski Izraela. Przez ponad 500 lat Bóg otaczał Izraela murem obronnym, dzięki czemu wielkie potęgi świata starożytnego nie podbiły przez 500 lat ziemi leżącej na styku trzech kontynentów – Azji, Europy i Afryki. Bóg otoczył Izraela murem obronnym i nie dopuścił, by jakakolwiek potęga tamtych czasów wydarła z jego rąk ziemię obiecaną. Ale teraz, z powodu odstępstwa, grzechu, Izraelici zostaną wyrzuceni z ziemi obiecanej. Bóg zapowiada: rozbiorę żywopłot chroniący moją winnicę, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Te słowa wypełniły się wkrótce. Najpierw do ziemi północnego królestwa Izraela wkroczyły wojska asyryjskie. Ziemia została splądrowana, stratowana, zrujnowana. 10 północnych plemion Izraela zostało uprowadzonych do niewoli asyryjskiej. A potem wojska babilońskie podbiły i zrujnowały królestwo południowe. Jerozolima legła w gruzach. Zniszczono jej mury, budowle, w tym świątynie. Lud judzki został uprowadzony do niewoli babilońskiej. W ten sposób cały Izrael został usunięty z ziemi obiecanej. Bóg osądził Izraela. Sprawił, że żyzna zraszana deszczami, urodzajna ziemia stała się pustynią. Bóg zapowiedział: zamienię ją w pustynię. Nie będzie przycinana ani plewiona, tak, iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Przez całe stulecia, około 1000 lat, nie spadły na tę ziemię ani obfite wczesne, ani późne, czyli wiosenne i jesienne deszcze. Dlatego żyzna ziemia zamieniła się w pustynię. Dokonał się Boży sąd, którego skutki widoczne są do dzisiaj. Pieśń o winnicy kończą słowa: otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy. Powtórzmy, winnica to dom Izraela, czyli cały naród wybrany, 12 plemion izraelskich. Bóg dokonał sądu nad swoim ludem, bo zamiast sprawiedliwości i prawowierności szerzyły się wśród nich grzech, odstępstwo i bezprawie. Druga część 5 rozdziału Księgi Izajasza zawiera sześciokrotne zawołanie biada. Za każdym razem owo prorocze biada dotyczy konkretnego grzechu, potępionego przez Boga. Najpierw w wierszu 8 czytamy: biada tym, którzy przydają dom do domu, przyłączają rolę do roli, tak, iż nie ma wolnego miejsca. I wy sami mieszkacie w środku kraju. Słowa proroka dotyczą Izraelitów, dokładniej Judejczyków. Możemy dostrzec w słowach proroka jednak uniwersalne prawdy, oceny dotykające także nas i naszego narodu. Pierwszy grzech bowiem, który Boży prorok wytyka Izraelowi, to grzech chciwości, zaborczości. W pierwszym liście apostoła Pawła do Kolosan czytamy: zabijcie w sobie przyziemną skłonność do rozwiązłości, nieczystości, namiętności, złej żądzy, chciwości, bo to jest szczególnym przejawem bałwochwalstwa, a więc chciwość, zachłanność jest przejawem bałwochwalstwa. Chciwość świadczy o tym, że człowiek tak naprawdę ubóstwia dobra materialne, bogactwo, pieniądze, posiadłości. Nie może kochać Boga ten, kto kocha mamonę. O tym mówił wyraźnie sam Jezus. Jeśli dobra materialne stają się bożkiem człowieka, nie ma w jego sercu miejsca dla Boga. Dzisiaj ta prawda jest jeszcze bardziej widoczna niż za dni Izajasza. Ludzie gromadzą fortuny i ciągle wydaje im się, że nie mają dosyć. Całą swoją energię, wszystkie swoje siły poświęcają zdobywaniu jeszcze większej ilości pieniędzy, zbudowaniu jeszcze większej firmy, uzyskaniu jeszcze większych dochodów. Zwróćmy uwagę, że prorok piętnuje właśnie taki sposób postępowania. Woła: biada tym, którzy przydają dom do domu, przyłączają rolę do roli. Izraelici zajmowali się głównie rolnictwem. Ziemia w Królestwie Judzkim była bardzo żyzna. Produkcja płodów rolnych była bardzo dochodowa. Zamożni właściciele łączyli gospodarstwa. Dodawali rolę do roli, żeby wzbogacić się jeszcze bardziej. Boży prorok piętnuje ich zachłanność, chciwość. Dzisiaj także potrzebny jest głos przeciwstawiający się powszechnej gonitwie za pieniądzem. Głos demaskujący zdradliwość kultu bogactwa. Ukazujący, jak zgubne jest pokładanie nadziei na uzyskanie satysfakcji, szczęścia w materialnym dostatku. To my, wierzący, ufający Bogu, powinniśmy dzisiaj ostrzegać przed pułapką chciwości, przed bożkiem materializmu. Powinniśmy nie tylko słowami, ale własnym życiem wskazywać otaczającym nas ludziom drogę do prawdziwego szczęścia, drogę do Boga w Jezusie Chrystusie. Izajasz woła dalej: do moich uszu dotarł głos Pana zastępów. Na pewno wiele domów ulegnie ruinie. Wspaniałe i wygodne będą bez mieszkańców, bo 10 morgów winnicy dadzą 1 bat, a homer ziarna wyda 1 efę. Boży prorok ukazuje, jak złudne jest poczucie bezpieczeństwa, które opiera się na posiadaniu sporego majątku. Nic nie da zamożnym Judejczykom to, że stale powiększają swoje posiadłości ziemskie, bo ich pola i winnice staną się nieurodzajne. Wydajność produkcji rolnej spadnie katastrofalnie z powodu suszy i innych plag. Rolnik nigdy nie może zapomnieć, że wielkość jego plonów zależna jest od ilości opadów deszczu, od słonecznej, ciepłej pogody i od innych czynników, o których decyduje nie człowiek, lecz Bóg. Stwórca i Pan Wszechświata surowo ukaże zachłanność, chciwość zamożnych Judejczyków. To pierwsze biada wypowiedziane przez Izajasza. A dalej Boży prorok woła: biada tym, którzy rychło wstając rano szukają sycery, zostają do późna w noc, bo wino ich rozgrzewa. Nic tylko harfy i cytry, bębny i flety i wino na ich ucztach. O sprawę Pana nie dbają, ani nie baczą na dzieła Jego rąk. Pijaństwo i lekkomyślne nurzanie się w przyjemnościach, szukanie zaspokojenia w alkoholu, szukanie spełnienia w rozrywce, w ucztach, w tak zwanych imprezach. Wszystko to prowadzi do zaniku wyższych uczuć, do zabicia życia duchowego. Tak było za dni Izajasza i tak jest też dzisiaj. Alkohol niszczy psychikę człowieka, rozbija życie rodzinne, utrudnia koncentrację, osłabia refleks, co sprawia, że wzrasta liczba wypadków drogowych, a to pociąga za sobą ogromne koszty związane z działaniami policji, służb miejskich, służby zdrowia. Alkoholizm jest jak nowotwór. Niszczy całe społeczeństwo. Degeneruje ludzi, pijących, ich rodziny, ich otoczenie. Narodowi, który nie walczy z alkoholizmem, grozi upadek, zagłada. Jest to wielka, bo należymy niestety do światowej czołówki co do ilości spożywanego przez społeczeństwo alkoholu. Tak więc pijaństwo i lekkie, rozrywkowe życie było zagrożeniem także dla Izraelitów. Prorok Izajasz zapowiada: przeto lud mój pójdzie w niewolę przez brak rozumu. Jego dostojnicy pomrą z głodu, a jego pospólstwo wyschnie z pragnienia. Pijaństwo było jedną z przyczyn upadku ludu judzkiego. Jak potoczy się historia naszego narodu? Czy robimy wystarczająco wiele, żeby przeciwstawić się pradze pijaństwa? Czy nie akceptujemy picia alkoholu przy różnych okazjach, rocznicach, świętach, urodzinach? Czy nasze dzieci nie uczą się od nas, że każde ważniejsze wydarzenie trzeba oblać, bo tak nakazuje tradycja? Pomyślmy, kto ma wskazać naszemu narodowi inną, lepszą drogę, jeśli nie my, uczniowie Chrystusa? Ludzie często piją dlatego, że nie wierzą w głębszy sens istnienia, nie widzą celu swojej egzystencji albo nie potrafią stawić czoła trudom życia. Naszym zadaniem jest wskazać im prawdę Ewangelii, powiedzieć im i potwierdzić swoim przykładem, że życie ma sens i cel, kiedy idzie się przez nie u boku Jezusa, Syna Bożego, którego posłał nam Ojciec, by nas ratować, by nas zbawić. Pamiętajmy o wołaniu Bożego proroka: biada tym, którzy od rana szukają wódki, którzy piją wino do późna w noc. Biada narodowi, który niszczony jest przez alkoholizm i nie potrafi się temu przeciwstawić. Następne, trzecie wołanie, biada, znajdujemy w 18 wierszu 5 rozdziału Księgi Izajasza. Biada tym, którzy na postronkach od wołu ciągną nieprawości i na powrozach uprzęży swe grzechy. Inaczej mówiąc, biada tym, którzy nie potrafią zerwać z grzechem, którzy tkwią w nieprawości i stopniowo obojętnieją na zło, przyzwyczajają się do życia niemoralnego, bezbożnego i wydaje się im, że nie spotka ich za to żadna kara. Izajasz woła: tym, którzy mówią: prędzej, niech przyspieszy on swe dzieło, byśmy zobaczyli, niech się zbliżą i urzeczywistnią zamiary świętego Izraela, abyśmy je poznali. Boże zamiary, Boże plany są niezmienne. On jest miłością, jest cudownie łaskawy i miłosierny, ale jest też sprawiedliwy i święty. Ci, którzy uporczywie tkwią w grzechu, odrzucając Jego wolę, Jego słowo, Jego Syna, nie mogą liczyć na pobłażanie. Zostaną osądzeni, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Nic nie da zmazywanie, tworzenie liberalnych norm moralnych, mających usprawiedliwić nieprawość. Boży prorok woła i jest to już czwarta jego biada. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz. Żyjemy w świecie, w którym obowiązują prawa moralne ustanowione przez Boga. Ludziom nieraz się zdaje, że mogą rozmyć granice pomiędzy dobrem a złem, a nawet nazywają zło dobrem, a dobro złem. Na przykład rozpoczynanie współżycia seksualnego przez nastolatki określa się jako dobre, bo rzekomo przynosi to młodym ludziom wolność, poczucie swobody i spełnienia. W rzeczywistości pozbawia się w ten sposób młodzież norm moralnych, które mają ją chronić. Wpędza się młodych ludzi w niewolę zmysłów. Oddziela się seks od dojrzałej miłości, która ma szansę rozwinąć się w trwałym związku małżeńskim. Niezależnie od tego, co uważają i jak postępują ludzie, twórcą norm moralnych jest Bóg i łamanie Jego norm jest grzechem, a grzech rujnuje życie, prowadzi do upadku i ostatecznie prowadzi do śmierci fizycznej i duchowej. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz. Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu. To już po raz piąty Izajasz woła: biada. Biada tym, którzy uważają się za mądrych i są we własnym mniemaniu sprytnymi. Boży prorok piętnuje grzech zarozumialstwa, pychy. Bóg nienawidzi pychy, dumy ludzi, którzy uważają się za najmędrszych i najważniejszych. Pycha, zarozumialstwo, wyniosłość to korzeń wszelkiego grzechu. Na koniec Izajasz woła: biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i dzielni w mieszaniu sycery, tym, którzy za podarunek uniewinniają winnego, a sprawiedliwego odsądzają od prawa. To już szóste i ostatnie biada wypowiedziane przez proroka. Ludzie, którzy nadużywają alkoholu, tracą poczucie sprawiedliwości. Nie są w stanie przestrzegać systemu wartości ustanowionego przez Boga. Są skorumpowani, chętnie przyjmują łapówki. Za podarunek uniewinniają winnego, a sprawiedliwego odsądzają od prawa, stwierdza Izajasz. I dalej Boży prorok zapowiada: przeto jak słomę pożera język ognisty, a siano znika w płomieniu, tak korzeń ich będzie zgnilizną, a kiełek ich jak pył porwany się wzniesie, bo odrzucili prawo Pana zastępów. Wzgardzili tym, co mówił święty Izraela. Kto odrzuca prawo Pana zastępów, kto gardzi Bożym Słowem, jest zgubiony. Jego los podobny jest do losu słomy lub siana, stwierdza prorok, które zostają strawione przez ogień. Proces odwrotu od Boga i upadku w grzech jest często stopniowy, powolny, ale chwila sądu, któremu zostanie poddany każdy grzesznik, jest czymś natychmiastowym, jak płomień ognia. Bożego sądu doznali ludzie nieposłuszni Panu na przestrzeni historii wielokrotnie, a ostatecznie wszyscy zostaniemy poddani Bożej ocenie, Bożemu sądowi. I biada temu, kto nie skorzystał z Bożej łaski, nie przyjął ratunku w Jezusie Chrystusie, nie uchwycił się wiarą Bożej prawdy, Bożego zbawienia. Każdy, kto odrzuca prawo Pana zastępów, kto gardzi Bożym Słowem, nie może liczyć na Jego miłosierdzie.